W Radiu Maryja czas na wiadomości. Przed mikrofonem Justyna Burza. Zapraszam. Państwowa Komisja Wyborcza podsumowała wybory samorządowe. W pierwszej turze wybrano 1728 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do drugiej tury wyborów dojdzie w 748 gminach i miastach. Wybrano też 39 416 radnych gmin, 6170 radnych powiatowych, 420 radnych dzielnic Warszawy i 552 radnych sejmików wojewódzkich. Do urn wyborczych poszło 52% osób uprawnionych do głosowania, przekazał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.
Uprawnionych do głosowania było 28 990 776 osób, w tym 2951 obywateli Unii Europejskiej, nie będących obywatelami polskimi lub obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W wyborach wzięło udział, oddało ważne karty do głosowania 15 071 733 wyborców. To jest 51,99% uprawnionych do głosowania. Głosów ważnych oddano 14 873 064. To jest 98,68% ogólnej liczby głosów oddanych.
Drugą turę wyborów samorządowych zaplanowano na 21 kwietnia. Odbędzie się ona między innymi w 9 miastach wojewódzkich. Swojego prezydenta wybierać będą wtedy między innymi mieszkańcy Krakowa, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Wrocławia i Torunia. Poseł PiSu Marcin Przydacz mówi, że Prawo i Sprawiedliwość jest otwarte na współpracę i budowanie koalicji w regionach, ale nie kosztem dobra Polaków. Z danych PKW wynika, że PiS jest zwycięzcą wyborów do sejmików wojewódzkich w skali kraju. Partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła 34,27% głosów i 239 mandatów. Samodzielnie będzie mogła rządzić w czterech sejmikach – lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. W sejmiku łódzkim, mazowieckim i podlaskim im potrzebna jest koalicja. Poseł Marcin Przydacz mówi, że PiS będzie się przede wszystkim koncentrował na budowaniu ośrodków władzy tam, gdzie partia odniosła duże zwycięstwo.
Mówię tutaj o Podkarpaciu czy Lubelszczyźnie. W pozostałych województwach z całą pewnością jest też gotowość do poszukiwania formuły współpracy dla dobra mieszkańców tamtych województw, dla dobra Polski, zarówno tej w dużych miastach, jak i Polski lokalnej. Ale z tego, co widzę, koalicja 13 grudnia, koalicja lewicowo-liberalna, zwłaszcza jej liderzy, straszą swoich radnych, czy to powiatowych, czy sejmikowych, aby broń Boże nie wchodzili w jakąkolwiek współpracę. O czym to świadczy? Jeżeli trzeba straszyć radnych, to znaczy, że oni sami chcieliby pewnej współpracy ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości na poziomie oddolnym.
Koalicja Obywatelska w wyborach do sejmików uzyskała 30,59% i 210 mandatów. Wygrała w 8 województwach. W Wielkopolsce doszło do remisu. Koalicja Obywatelska i PiS zdobyły po 15 mandatów. Spośród innych partii politycznych na podium znalazła się Trzecia Droga z wynikiem 14,25%. Daje to jej 80 mandatów w sejmikach. Lewica będzie miała 8 mandatów, a Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 6. Obecna koalicja rządowa, jeśli zawrze porozumienie w sejmikach, ma szansę rządzić w 11. Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej tak zwane babciowe. Chodzi o program Aktywny Rodzic, który zakłada wprowadzenie 3 świadczeń dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. To aktywni rodzice w pracy, czyli właśnie tak zwane babciowe, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu. Rodzice mają otrzymać 1500 zł na każde dziecko w przypadku dwóch pierwszych świadczeń lub 500 zł w przypadku trzeciego. Rodzaj wsparcia będzie można zmieniać w zależności od potrzeb i sytuacji. Była minister rodziny Dorota Bojemska wskazuje na kontynuację polityki prorodzinnej rządu Zjednoczonej Prawicy w świadczeniu aktywnie w domu. Jednocześnie dostrzega zasadniczy błąd w tak zwanym babciowym.
To jest kontynuacja rodzinnego kapitału opiekuńczego rozwinięta na pierwsze dziecko. I to jest coś, co w 100% myślę, możemy się tutaj podpisać, bo to jest nasz pomysł. Też zakładaliśmy, że będziemy to rozwijać na pierwsze dziecko, więc to jest po prostu wprost kontynuacja programu, któryśmy zakładali i bardzo dobrze, bo polityka prorodzinna powinna być długofalowa, powinna być konsekwentna, powinna być taka, jak ja bym to określiła, ponadpartyjna. Natomiast babciowe dla mnie jest skonstruowane w taki sposób, w którym mówimy, jeżeli chcesz wsparcie od państwa, to idź do pracy. Czyli nie chcemy, żebyś zostawała w domu, a wiemy dobrze, że tam, gdzie mamy drugie urodzenia, które są bardzo ważne, bo od nich zależy zastępowalność pokoleń, najczęściej nie pojawiają się, jeżeli mama szybko wraca do pracy.
Tak zwane babciowe jest jednym ze 100 konkretów rządu. Planowane jest, by przepisy weszły w życie 1 października. Według rządowych wyliczeń roczny koszt zaproponowanych rozwiązań wyniesie blisko 9 miliardów złotych. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości przyjęła rządowy projekt noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zakłada on, że to sędziowie będą wybierać 15 sędziów członków KRS-u. Po wyborze nowych członków Rady obecni sędziowie członkowie mieliby stracić mandaty. W trakcie wtorkowego posiedzenia rozpatrzono poprawki m.in. strony społecznej. Poszerzono liczbę podmiotów, które mogą zgłaszać kandydatów do KRS. Uzgodniono też, że komornicy będą mogli wejść w skład Rady Społecznej, która ma działać przy Krajowej Radzie Sądownictwa. Odrzucenia projektu chciał poseł Suwerennej Polski Sebastian Kaleta. Polityk mówił o rażącej niekonstytucyjności proponowanych zmian. Były wiceminister sprawiedliwości pozbawienie części sędziów biernego prawa wyborczego nazwał segregacją.
Rozwiązanie, które pozbawia znaczącej grupy sędziów powołanych po 2018 roku prawa wybieralności w projektowanej ustawie do części sędziowskiej Krajowej Rady Sądownictwa stoi w sprzeczności z wieloma wyrokami Trybunału Konstytucyjnego. Ta ustawa nie realizuje polskiej konstytucji, realizuje niewiążące Polskę wytyczne międzynarodowych trybunałów, które stosują wobec Polski podwójne standardy i w tym brzmieniu ta ustawa po prostu nie powinna wejść w życie z racji na swoją niekonstytucyjność.
Przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka zarzuciła szefowej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Kamili Gasiuk-Pichowicz utrudnianie udziału w pracach nad nowelą. Chodzi m.in. o brak możliwości zaopiniowania projektu po zmianach.
Nie zaprezentowaliśmy Państwu naszej opinii w ogóle. I na to chciałam Pani Przewodniczącej zwrócić uwagę. Pani Przewodnicząca nas nie lubi, ale jesteśmy organem państwowym. I nawet jak nas Pani Przewodnicząca przedstawia, to nie wymienia naszych funkcji. Pani Przewodnicząca nie zgadza się na udzielenie nam przepustek.
W środę ma się odbyć drugie czytanie projektu. Pojawiają się wątpliwości wokół przyszłości rozbudowy portu w Świnoujściu. Więcej na ten temat Piotr Zembrzuski.
Inwestycja może stanąć pod znakiem zapytania. Powodem jest zmiana prezydenta Świnoujścia. W niedzielnych wyborach samorządowych włodarzem miasta została wybrana radna związana z Lewicą, która wcześniej wypowiadała się sceptycznie w sprawie rozbudowy. Warto zaznaczyć, że poprzedni prezydent, pytany w mediach o przeciwników inwestycji, wskazywał właśnie na lewicę. Planowana rozbudowa portu w Świnoujściu nie podoba się też Niemcom, którzy podnoszą zarzuty dotyczące ekologii, turystyki i bezpieczeństwa. Były wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk ocenił, że rząd może wstrzymać inwestycje, podobnie jak w przypadku budowy CPK.
Tutaj podejście pani Agatowskiej, która została prezydentem, jest i było wiadome w tym kontekście, ale ona w żaden sposób nie może zablokować takiej inwestycji, co wielokrotnie już udowodniliśmy w poprzednich inwestycjach. Natomiast obawiamy się, że to po prostu będzie element wykorzystany przez Tuska, aby zablokować budowę terminala kontenerowego, która jest dzisiaj nie po myśli strony niemieckiej, jak chociażby w przypadku budowy CPK stosuje się te same rozwiązania.
Obecny rząd jeszcze w lutym bieżącego roku deklarował, że nie wycofuje się z rozbudowy portu w Świnoujściu. Nowy głębokowodny terminal zgodnie z planem ma rozpocząć pracę w 2028 roku. Szacowany koszt inwestycji to ponad 10 miliardów złotych.
Komisja Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego poparła poniedziałkowe ustalenia dotyczące ograniczeń w imporcie z Ukrainy. Zmiany w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą, która zostanie przedłużona w czerwcu o kolejny rok, uzgodnili przedstawiciele unijnych instytucji. Porozumienie zakłada uruchomienie hamulca bezpieczeństwa w przypadku drobiu, jaj, cukru, owsa, kaszy, kukurydzy i miodu. Te produkty w celu ochrony rolników mają być objęte limitami importowymi. Przy ustalaniu ograniczeń będą brane pod uwagę ostatnie 2 lata oraz druga połowa 2021 roku. Co istotne, limity importowe nie obejmą pszenicy. W tym przypadku założono, że Komisja Europejska będzie mogła wprowadzić ograniczenia, jeśli dojdzie do znaczących zakłóceń na rynku Unii z powodu importu tego ziarna. Europoseł PiSu Bogdan Rzońca uważa, że to pozorne rozwiązanie problemu. Polityk mówi, że pszenica powinna być objęta ograniczeniami importowymi.
To najbardziej zakłócało rynek i zakłóca rynek codziennie w relacjach z Ukrainą, więc myślę, że przynajmniej moja frakcja będzie się dopominać o to, żeby było to całkowite embargo. Są już możliwości, są kanały solidarnościowe, którymi można to zboże przerzucać z Ukrainy w inne części świata. I Unia Europejska też, jeśli ma być to przewożone przez Polskę, powinna wydatkować pieniądze na bezpieczny transport produktów rolnych z Ukrainy w inne strony świata w taki sposób, żeby po prostu nie zakłócał ten transport polskiego rynku rolniczego. I my tu stoimy absolutnie przy polskich rolnikach, przyznajemy im rację i obawiamy się, że to porozumienie, które będziemy głosować, no wiele niczego nie zmieni i są to tylko pewnego rodzaju pozorne dyskusje.
Aby umowa o bezcłowym handlu z Ukrainą w takim kształcie została przedłużona o kolejny rok, musi ją jeszcze zatwierdzić cały Europarlament, który ma to zrobić za 2 tygodnie. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.